Wiara, nadzieja i miłość. Te trzy towarzyszą nam przez całe życie, od samego początku. Między wiarą a miłością znajduje się nadzieja. Wiara, nadzieja i miłość. To są trzy imiona żeńskie, tak w Rosji nazywają nowonarodzone dziewczynki. Mam trzy córki. Szkoda, że tego nie wiedziałem wcześniej. Ciekawe, co powiedziałaby Kamila. Apostoł Paweł nauczał, że Pisma Święte zostały napisane po to, abyśmy nadzieję mieli. W liście do Rzymian w 15 rozdziale i w 4 wersecie czytamy właśnie te słowa, że zostały napisane po to, abyśmy nadzieję mieli. Nadzieja to klucz do sztuki życia. Tak przeczytałem. Zadałem sobie trud, żeby wydobyć informacje. Trochę poczytałem w czytelni, trochę w swojej bibliotece, trochę poszperałem w internecie na temat tego, co ludzie rozumieją pod słowem nadzieja. Spotkałem skrajne relacje. Dla jednych nadzieja jest tylko zwykłą ułudą. Dla drugich mniemaniem o czymś nietrwałym, kruchym. Dla innych jest właśnie fundamentem życia i nazwali ją kluczem do życia. Jeszcze gorzej wypadło porównanie wiary i nadziei. Kiedy pytałem ludzi, jaka jest między nimi różnica w rozmowie, te tematy się jak gdyby rozmywały. Dla jednych wiara i nadzieja była tym samym, dla innych czymś zupełnie innym. Oto kilka wypowiedzi, które udało mi się zebrać. Wybrałem tylko te najciekawsze. Nadzieja jest krótkoterminową odmianą wiary. Brzmi jak z afiszu z Auchan, nie? Wiara to coś dobrego sama w sobie, a nadzieja jest apetytem na coś dobrego. Nadzieja działa jak rozrusznik wiary. Nadzieja potrzebuje światełka w tunelu. Wiara jest światłem. Człowiek bez wiary i nadziei jest bezgranicznie słaby. Jeszcze jedno, które najbardziej mi się spodobało. Wiara to kierunek. Nadzieja to cel. Pozwolę sobie jeszcze przez chwilę zastanowić nad tymi różnymi wypowiedziami na temat wiary. Ponieważ są to albo pokrywające się poglądy, albo też poglądy, które jak gdyby sobie przeczą. Zastanowimy się też przez chwileczkę nad tym, skąd się w ogóle bierze nadzieja i dlaczego jest tak ważna dla ludzi. To, co chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, to chciałbym wykazać, że nadzieja i posiadanie nadziei to przede wszystkim umiejętność patrzenia w przyszłość. Umiejętność patrzenia w przyszłość i chciałbym powiedzieć, że nadzieja to jest tak, jak gdyby mieć nowe oczy. Ta umiejętność patrzenia w przyszłość jest różna w zależności od tego, w czym pokładamy nadzieję. Jedni pokładają nadzieję w jakichś dobrach materialnych, inni mają jakieś pragnienia czegoś innego. Czy to będzie troska o przyszłość swojego kraju, czy to państwa, czy to będą losy ludzi rozumiane globalnie. Czy każdy człowiek jakoś inaczej będzie to rozumiał? Jedno jest pewne. Bez nadziei ludziom żyje się trudniej. I z tym się wszyscy zgadzają. Będziemy też mówili o chrześcijańskiej ufności pokładanej właśnie w osobie Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości. Ponieważ jest to nam najbliższe i tak naprawdę tu opatrujemy źródło nadziei. Zanim rozpocznę od chrześcijańskiego poglądu ukształtowanego na Piśmie Świętym, przejdę przez pewien cykl rozumowania, który jest nam znany jak gdyby i z mediów, i z telewizji, takiego potocznego rozumienia tego, czym jest nadzieja i jak ona działa, jak ona funkcjonuje. I na sam koniec znowu powrócę do biblijnego podejścia do tego, czym jest wiara, czyli czym jest wiara i nadzieja pokładana jedynie w Bogu. Przeczytam teraz kilka wersetów, które wprowadzą nas jak gdyby w to, o czym będę mówił. W liście do Rzymian przeczytaliśmy już wersety, które mówią, mówię tutaj o 15 rozdziale i 4 wersecie, że wszystko zostało napisane po to, abyśmy nadzieję mieli. W liście do Efezjan w 2 rozdziale i w 12 wersecie czytamy. Byliście kiedyś w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierza, zawierającym obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ten i kolejne 6 wersetów, które teraz sobie przeczytamy, przedstawiają jak gdyby chrześcijański punkt widzenia tego, czym nadzieja jest. Tak mówią ojcowie naszej wiary. Liście do Efezjan. W 4 rozdziale i w 4 wersecie znowu podjęto ten temat. Jedno ciało, jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. W liście do Tymoteusza apostoł Paweł pisze w 1 rozdziale i zaraz 2 werset. W nadziei żywota wiecznego przyobiecanego nam przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. W tym samym liście 13 werset. Oczekujemy błogosławionej nadziei, objawienia chwały wielkiego Boga, Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. W liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale i w 11 wersecie też podjęto temat nadziei. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazał się tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. 18 werset tego samego rozdziału. Abyście przez 2 niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. W 10 rozdziale i 23 wersecie apostoł woła: trzymajcie się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wiemy, że ten, który dał obietnicę, jest wierny. W listach Piotra w 1 rozdziale czytamy: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej, ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W liście Piotra czytamy w 3 rozdział, 15 werset. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Zawsze bądźcie gotowi do obrony przed każdym domagającym się wytłumaczenia z nadziei waszej. Jest jeszcze wiele innych wersetów. Tych wersetów w Nowym Testamencie jest około 46, które mówią o nadziei. Mówią o pełni nadziei, mówią o tym, że można zachwiać się w nadziei, mówią o tym, że nadzieja powinna być w nas pełna, powinna być mocna. Tych wszystkich wersetów nie przeczytamy, natomiast chciałbym, żebyście wiedzieli, że to, co teraz przeczytaliśmy, było jak gdyby fundamentem tego, w co wierzą chrześcijanie. Jeżeli chodzi o chrześcijańską historię nadziei, to nadzieja ma swoją historię. I przeczytam teraz i przytoczę 2 przykłady z najstarszych ksiąg biblijnych. Nadzieja Hioba, który znalazł Boga, a znał Go tylko ze słyszenia. To jest taki pierwszy sygnał, który mówi nam o nadziei wyrażanej przez człowieka głośno. Nadzieja Hioba, który znał Boga tylko ze słyszenia. W 42 rozdziale Księgi Hioba i 5 wersecie Hiob mówi: tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Hiob pokładał nadzieję w Bogu, który sprawiedliwie sądzi. Miał nadzieję na rychłe wysłuchanie modlitwy. Nie dał się zmanipulować ani przekonać nawet swoim przyjaciołom. Wierzył, że Bóg sprawiedliwie sądzi i wierzył w sprawiedliwego Boga. Nawet napór argumentów i jego stan, w którym się znalazł, nie zachwiał jego nadziei. W W głośnym wołaniu do Boga słyszymy właśnie tej echo tej nadziei, która także jest obecna w naszym życiu, kiedy przychodzą na nas jakieś troski, nieszczęścia, choroba, jakieś trudności. To jest pierwszy aspekt chrześcijańskiej historii nadziei. Abraham to drugi obraz. Abraham to obraz wiary, którą można zobaczyć. Nie tylko usłyszeć, jak w przypadku Hioba, ale zobaczyć. Taką wiarę zobaczył u swojego ojca właśnie Izaak. I tę wiarę, którą zobaczył na własne oczy, przekazał swoim synom. W przypadku Hioba możemy powiedzieć, że słyszymy. W przypadku Abrahama można powiedzieć, że widzimy. Co kierowało ojcem Abrahamem, że nie powstrzymał się nawet od ofiarowania swojego syna? Właśnie w liście do Rzymian, w 4 rozdziale i 18 wersecie mamy i odpowiedź, i podsumowanie tego, co do tej pory żeśmy przeczytali i powiedzieli. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. Co to oznacza? O jakim potomstwie tu czytamy? O potomstwie, które wbrew nadziei będzie żywić nadzieję? Sprawdźmy to. Jeżeli tak, to jest to drugi aspekt chrześcijańskiej historii nadziei. Trzeci aspekt to przyszłość, która stanowi element wiary. Wierzyć to znaczy żyć w teraźniejszości, tu i teraz. Wierzyć to znaczy wierzyć, że jak w niebie, tak i na ziemi. W oczekiwaniu na przychodzącego Pana Jezusa Chrystusa zbieramy codzienne doświadczenia życiowe. To jest czas naszego oczekiwania, ale też naszego życia. To jest trzeci aspekt chrześcijańskiej historii nadziei. To, co o Bogu słyszeliśmy, buduje naszą nadzieję. To, co Abraham nam pokazał w swoim życiu, pokazuje nam wiarę i nadzieję w działaniu. A teraz kolej na nasze życie i kolej na to, byśmy się okazali ludźmi, którzy żywią nadzieję, czasami wbrew nadziei. I tutaj przejdę do tych ogólnie przyjętych definicji, które znamy z codziennego życia. Nadzieja jest rozumiana jako rodzaj przekonania. Nadzieja jest, tak jak już wcześniej powiedziałem, przez niektórych określana kluczem do sztuki życia. Nadzieja jest często rozumiana jako przekonanie, emocja. Raz nawet słyszałem, że ktoś powiedział, że jest to cnota. W każdym razie wszyscy zgadzają się do tego, że jest to jedna z najważniejszych spraw w życiu człowieka. Zarówno zwykli ludzie, jak i profesjonaliści, lekarze, filozofowie, nawet politycy akceptują pogląd, że życie według nadziei i działanie z nadzieją odgrywa doniosłą rolę w życiu każdego człowieka. Że nadzieja stanowi taki swego rodzaju wiatr w żagle. To zwiększa nasze szanse i nadaje sens temu, jak żyjemy. Natomiast brak tej emocji, brak tej szczególnej cnoty powoduje w życiu człowieka beznadziejność. Odczłowiecza, prowadzi do osamotnienia, prowadzi do rozpaczy, nierzadko cynizmu. Tak naprawdę to ludzie pozbawieni nadziei żyją w takiej cichej rozpaczy. Żyją, ale żyją w cichej rozpaczy. W końcowych przypadkach taki stan prowadzi nawet do takich myśli o samobójstwie. Posłużę się tutaj przykładem profesora Józefa Kozieleckiego, profesora z Uniwersytetu Warszawskiego, który wykonał jak gdyby takie testy na społeczeństwie, by przekonać się, jaką rolę odgrywa nadzieja w życiu zwykłych, prostych ludzi. I zaczął od uczni, studentów, a później przeszedł jak gdyby do ludzi, którzy mają problemy chorobowe, zdrowotne. Powołuje się na jego eksperyment dotyczący właśnie uczenia się. Porównał ten profesor takie obiegowe opinie dotyczące tego, że uczniowie najzdolniejsi szybciej dostają się na studia, łatwiej się uczą, szybciej te studia kończą. Natomiast okazało się, że nic bardziej mylnego. Właśnie ci tacy najzdolniejsi, którzy mają największe, że tak powiem, notowania u swoich nauczycieli, nierzadko odpadają przed biegach, a na studiach często rezygnują. Chociaż są zdolni, chociaż mają potencjał. Natomiast ci, którzy mają wielkie trudności, którzy gorzej jak gdyby się uczą, mają coś, czego brakowało tym pierwszym. Oni sobie wyznaczyli cele, wyznaczyli sobie linię działania i do niej dążą. I ci najczęściej te studia kończą i zdawają te wszystkie egzaminy. Czasami pierwsza, druga, trzecia poprawka, ale zdawają, oni się nie poddają. I co było bardzo ciekawe. Ja tu przytoczę dwa takie fragmenty tego. To zaskakujące. Te dane łatwo wytłumaczyć. Jednym z czynników motywującym tych uczniów jest aktywna nadzieja. Studenci o wysokim poziomie nadziei osiągali lepsze oceny w testach. Wyznaczali sobie cele i patrzyli daleko w przyszłość. Nadzieja jest zasobem psychicznym, jest cnotą, której nie można zastąpić w żaden inny sposób, ani przez inne cechy osobowości, ani przez inne własne wartości. Jaki był wynik testu? Można natomiast kształtować życie według życia nadzieją. Taki jest sposób obcowania z niepewną przyszłością. Taki był wynik testu. Że ci, którzy wyznaczali sobie cele, byli jak gdyby lepiej przygotowani do tego, żeby obcować z niepewną przyszłością. W drugim teście dotyczącym spraw choroby okazało się, że nadzieja jest wielkim lekarzem. Stres z nadzieją się leczy, bez nadziei zabija. Takie było hasło. Okazało się, że pacjenci, którzy silnie wierzą w powrót do zdrowia, w przeciwieństwie do tych, którzy stracili wiarę w rychły powrót do zdrowia, skuteczniej sobie radzą z chorobą i z wszelkimi chorobami, z tymi nawet najcięższymi. W pierwszym przypadkach mówimy o takiej aktywnej nadziei, a w drugim o erozji nadziei, czyli o jej braku, o stanie beznadziejności i poddania się biegowi spraw, kiedy tak naprawdę jest nam wszystko jedno i tylko czekamy, co się stanie, co z nami będzie. Te badania wykazały, że sukcesy w leczeniu osiągali właśnie ci w tym aktywnym stanie nadziei. Nawet w stanie ciężkiej choroby, takiej jak nieuleczalny rak. Przeciwnie, brak tej nadziei na powrót do zdrowia prowadzi często do rozpaczy, osamotnienia i braku wyleczenia. Taki był drugi wynik jak gdyby tego testu. To, co teraz powiem, to nie jest rada na własny temat, ale opis pewnego stanu rzeczy. Dla mnie te wyniki tych badań były bardzo bliskie i rozumiem, dlaczego tak się z człowiekiem czasami dzieje, że ten poziom tej nadziei od aktywnej spada czasami do żadnej. Właśnie do takiego stanu beznadziejności. Niektórym ludziom towarzyszy taka huśtawka nastrojów, która tak naprawdę degraduje i komplikuje im życie. Tak jak Grzesiu powiedział, co chwila wymieniają mi jakieś podzespoły, co chwilę coś mi tam wyciągną, co chwilę coś włożą, ale jak widzicie, stoję przed wami jak nowy, po tuningu. To, że tutaj stoję, to właśnie dzięki temu, że z jednej strony mnóstwo ludzi mi pomogło, a z drugiej strony, że nie poddałem się, ponieważ miałem nadzieję. I przede wszystkim dziękuję nie tylko tym wszystkim, którzy mi pomogli, których znam. Dziękuję też tym, którzy mi pomogli, a których nie znam, którzy mnie wspierali modlitwami. Ale przede wszystkim dziękuję za to, że nie straciłem nadziei. Bo to wszystko tak naprawdę dzięki nadziei, która była we mnie wbrew nadziei. I dzięki wam i dzięki modlitwom. To wszystko razem spełnia się jak gdyby w życiu i mnie i też może się spełnić w życiu każdego człowieka, który oczekuje wypełnienia woli Bożej, modli się o nią, prosi, głośno woła i żyje taką nadzieją, że Bóg zacznie działać. Ta pomoc przychodziła do mnie jak z samego nieba. I tak chciałbym, żeby to zostało zrozumiane. Ja o tą pomoc jak gdyby nie prosiłem. Ja ją otrzymałem. Ale skłamałbym, gdybym powiedział, że nie miałem nadziei na otrzymanie takiej pomocy. Właśnie to ten stan, to, że my się nie poddajemy, że liczymy na to, że ta sprawiedliwość, czy też łaska, czy też pomoc, na którą czasami w ogóle nie zasługujemy, przyjdzie, ten stan możemy spokojnie i śmiało nazwać właśnie stanem aktywnej nadziei. Słuchajcie, ja też miałem czarne myśli. To nie jest tak, że ich nie miałem. Ja też miałem nadzieję, że nie skończę gdzieś na jakimś wózku inwalidzkim w kąciku i dają mi jakieś klocki, żebym się zajął czymś prostym i nieskomplikowanym i wszyscy położą na mnie kreskę, i ludzie, i Bóg. Tego się bardzo bałem. Pamiętam, kiedy w ZUS-ie przychodziłem z tymi stertami dokumentów po tych wszystkich badaniach i oni się pytali, kiedy idę na rentę. Ja mówiłem, ja nie idę na żadną rentę. Ja wracam do życia. Ja wracam do pracy. A oni na mnie patrzyli zdziwieni. Tam często przychodzili ludzie, którzy oczekiwali, że oni im pomogą, że tak powiem, na ten zasłużony, że tak powiem, spoczynek przejść. Nie, ja tego nie chciałem. Ja po prostu chciałem wrócić do życia, żebym mógł funkcjonować tak jak wcześniej. Pamiętam kiedyś, kiedy miałem też operację, wycięli mi jakiś tam woreczek, czy co to tam jest. Nie mam już tego. Straszyli mnie dietą. Straszyli mnie po prostu takim umiarkowanym trybem życia. Po operacji z kręgosłupem mówili mi, że nie będę mógł jeździć samochodem, że będę musiał po prostu taki prowadzić osiadły tryb życia. Ja się tego najbardziej bałem. Bo to jest jak gdyby niezgodne z moją naturą, z tym, jak ja do tej pory żyłem i jak chciałbym żyć. I pamiętam, tu na tej sali było wesele. To było 3 dni po tej operacji. Ola Glik i Mariusz Ramski, nasz bohater, żołnierz. I słuchajcie, ja po tej operacji przyszedłem, a oni mi dali taki wielki talerz, 2 rolady, 5 kluzek i do tego taka wielka torta. A ja miałem w kieszeni taką kartkę zasady żywienia do końca życia. Słuchajcie, zjadłem to i tak się skończyła moja dieta. To był koniec mojej diety. 3 dni. Drodzy bracia i siostry, to, co chcę wam powiedzieć, to nigdy się nie poddawajcie. To, co chcę wam powiedzieć, to, że życie nadzieją to jest przygoda, którą zafundował nam Bóg, ale to jest Bóg nadziei. To jest Bóg, jakiego znamy i Bóg, który do nas przychodzi i wspiera nas nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Oczywiście, ktoś mi może powiedzieć, Darek, zobaczymy, jak długo tak pociągniesz. Tak, ja wiem, masz rację. Nie wiem, jak długo. Twoje obiekcje będą uzasadnione. Jeżeli mi tak powiesz, tak. Ja nie wiem, czy następnego roku się na przykład nie okaże, że mam raka. Nikt tego nie wie. Ty tego nie wiesz, ja tego nie wiem. To może spotkać każdego z nas. Ale wiem, co ci odpowiem. Jeżeli bym się dowiedział o tym, że mam raka, to wiecie, co powiem? Biedny rak. Biedny rak, bo trafił na mnie. Bo ja mam nadzieję. I żyję wśród ludzi, którzy mają nadzieję. I mam Boga nadziei. I to takiego Boga, który przysłał na świat Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Czyli nawet by się zdarzyło, że umrę, to rak umrze ze mną. A Bóg mnie wzbudzi. A raka nie. Więc biedny rak. Jako chrześcijanie wszyscy mamy w pewnym sensie raka. Przepraszam za to porównanie, ale pozwolę sobie go użyć. I to jest taki, co gorsza, rak złośliwy. I on nas toczy każdego dnia. To jest grzech. To jest grzech. W życiu każdego z nas. I to jest rak z przerzutami. Złośliwy jak diabli. Raz atakuje serce, raz atakuje głowę, raz atakuje moją wolę, raz atakuje wolę życia, raz atakuje chęci tego, żeby przyjść na zebranie, żeby spotkać się z braćmi. Nadzieja nie lubi samotności. Pamiętajcie o tym. I on nas będzie atakował każdego dnia i atakuje każdego dnia. Ale co? Walczymy z nim. Nie poddajemy się. Z Bożą pomocą nie poddajemy się. Nie poddajemy się, choć on nas wypala, można powiedzieć, co dnia. Bo każdy z nas co dnia przegrywa. Każdego dnia grozi nam utrata nadziei. Każdego dnia w walce jako ludzie przegrywamy. Jako ludzie przegrywamy bitwy. Jedna po drugiej. Ale nie przegrywamy walki. Nie przegrywamy wojny w wierze. Ponieważ w tej walce wspiera nas Bóg. I On nie dopuści do tego, abyśmy przegrali wojnę. Ta wojna tak naprawdę już jest wygrana. Wygrał ją Pan Jezus Chrystus. My jedynie musimy wytrwać do końca w tej walce. Będziemy przegrywali, bo jesteśmy ludźmi. Rak wygrywał i na naszym ciele, i na naszej duszy. Mówię, gdyby nie ta nadzieja i nie wasza pomoc, braci, którzy żyją nadzieją w Chrystusie, nie mógłbym tego wszystkiego dzisiaj powiedzieć. A nawet jeżeli bym mówił, to byłaby to nieprawda. Jestem przepełniony wdzięcznością i jestem przepełniony nadzieją. Dziękuję Bogu za nadzieję. Dziękuję Bogu za prawdziwą nadzieję, nadzieję, która ma przyszłość i to przyszłość niezniszczalną. Niezniszczalną przyszłość. I o niej chcę dzisiaj mówić. O przyszłości, która jest niezniszczalna. To jest moja nadzieja. Nadzieja to nie tylko stan duszy. Nadzieja to i emocje, postawa, to też nasze wybory, jakich dokonujemy co dnia. Nadzieja to stan ducha, który rozświetla nasze życie, kiedy jest ciemno. A wiecie, że życie pełne jest ciemności. My sami jesteśmy pełni ciemności. Ale nadzieja rozświetla nas samych przez to, że wiemy, w kim ją pokładamy. Wiemy, że ten, który jest godzien wiary, dochowuje danego słowa i pomoże nam zwyciężyć i wesprze nas. Nadzieja nigdy nie zawodzi. To chcę wam powiedzieć. Weźmy taki przykład z naszego życia tu i teraz. W naszym kraju były powodzie. Kończy się stan powodziowy. Ludzie wracają do codzienności. Jedni z dobytkiem, jedni bez dobytku. Jednych nadzieja jest bardzo mała, innych nadzieja jest większa. Bardzo trudny czas. Jeszcze wcześniej mieliśmy żałobę narodową. Tragedia dotknęła, że tak powiem, głowy naszego państwa. Za niedługo są wybory. To wszystko wielu ludzi bardzo przygnębiło. Wielu ludzi straciło nadzieję. Wielu ludzi zrodziło w sobie jak gdyby nowe nadzieje, widząc nową przyszłość. Jedni wierzą, że te wybory, które teraz będą miały miejsce, będą lepsze i przyniosą, że tak powiem, rozwiązanie problemów. Inni w to nie wierzą. Jakbyśmy na to nie spojrzeli, to jest to taka huśtawka nastrojów. Każdy myśli po swojemu, każdy ciągnie w swoją stronę. Oczywiście chcę powiedzieć, że kiedy ludzie będą szli do tych urn wyborczych i będą głosowali na tą lepszą albo przyszłość, którą tam w swoich myślach jakoś widzą, nie? Ja mówię tak, nie każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Byleby polityka nie powodowała w was różnic i nie doprowadzała do swady. Ale chciałbym wam zadać pytanie, jaką przyszłość my widzimy? Jaką przyszłość my widzimy jako chrześcijanie? Bo tego typu wydarzenia i tego typu sytuacje w polityce i na świecie mają miejsce zawsze. To się ciągle zmienia. Ciągłe zmiany. Ciągłe nowości. Ciągłe wybory. Jaką przyszłość my widzimy? Co jest naszą przyszłością? Dla mnie osobiście kwestia wyborów ten nie ma szczególnego znaczenia, ponieważ chcę wam powiedzieć, że ja już swój głos oddałem. Ja oddałem swój głos na Królestwo Boże. Ja oddałem swój głos na Pana Jezusa Chrystusa. I trzymam się tego niezmiennie i nigdy się tego nie wstydzę. Jeżeli ktoś mnie pyta, na kogo oddaję głos, to moja odpowiedź zawsze brzmi tak samo. Nieraz dostawałem za to po głowie, nieraz mnie, że tak powiem, o to oskarżano, że się nie angażuję i tak dalej. Ponoszę za to pełną konsekwencję i cenę. Nie mam prawa narzekać. Jakie rządy? Muszę się do nich dostosować. Natomiast w swoim sercu i w swojej nadziei zawsze się raduję, ponieważ wiem, że oddałem właśnie głos na coś niezniszczalnego, na coś prawdziwego, na coś, co nie zaleje woda, na coś, co nie spadnie z nieba i nie roztrzaska się, ale będzie trwało wiecznie. Oddałem mój głos na Pana Jezusa Chrystusa, na przyszłość, którą On reprezentuje. Co to za przyszłość? Nie wiem. To jedyna przyszłość, która mnie interesuje. Ta przyszłość jak gdyby będzie spełnieniem i mojego życia, i podejrzewam waszego życia także. To jest jedyna przyszłość, w której chcę żyć. Ta wiara, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę, dotrzymuje mi kroku w moim życiu. Ta wiara to jest wiara w Boga, który nas stworzył i nie pozostawił samym sobie. Bóg, wiecie, stwarzając świat, wypowiedział słowo i stało się. Bóg ma tak potężną moc. Natomiast kiedy stwarzał człowieka, to nie tylko wypowiedział słowo, ale podjął też decyzję. I to jest wielka różnica. Przy stwarzaniu człowieka Bóg zrobił dużo, dużo więcej. Stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i powiedział, że go nie pozostawi. Stworzył dla niego plan zbawienia, w który sam się zaangażował. Ten Bóg przepowiedział nam tą przyszłość i zapowiedział ją. To jest ta przyszłość, o której mówiłem, że inna mnie nie interesuje. Tak skonstruował plan zbawienia, aby wszystkich nas razem adoptować z powrotem do swojej miłości. W liście Piotra w 1 rozdziale i w 20 wersecie czytamy: wprawdzie On, Chrystus, był na to przeznaczony przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Bóg, stwarzając człowieka, przygotował dla niego plan. Przygotował dla niego przyszłość. I kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, to właśnie opowiadał o tej przyszłości i nadał jej nazwę: Królestwo Boże. Chrystus opowiedział nam o tym, o Królestwie Ojca, którego oczekujemy. I określił to, powiedział, że to nie jest pokarm i napój, ani odzienie, ale prawdziwy pokój, prawdziwa sprawiedliwość, miłość i radość w Duchu Świętym. My już teraz możemy tak żyć. Tą nadzieją, w tym duchu, takimi standardami. I to jest opcja polityczna, którą wybieram na dzisiaj. I na całe swoje życie. I na resztę swojego życia. To jest moje życie i właśnie dla tej nadziei żyję. To jest obietnica, która ma nadzieję życia wiecznego. Obietnica nieśmiertelnego Boga. Obietnica, że nie pozostawię cię i cię nie opuszczę. To budzi mnie i kładzie do snu każdego dnia. Aby właśnie podjąć decyzję i oddać swój głos na takie rządy i na taką przyszłość, wystarczy tylko nawrócić się do Boga. Wystarczy ukorzyć się przed Nim, wystarczy oddać Mu chwałę. I słuchajcie, nie trzeba padać na twarz krzyżem. Nie trzeba sprzedawać wszystkiego. Wystarczy ukorzyć się tyle. 30 centymetrów. Tylko tyle. Bo mniej więcej to jest taka odległość między sercem a głową. Trzeba się nawrócić do Boga sercem. Bo głową łatwo jest się nawrócić. Przekonać. Ale wierzy się sercem, a Bóg bada właśnie serca. I tylko tyle trzeba. Tylko tyle trzeba, aby mieć taką nadzieję, aby żyć w takiej nadziei i żeby ta nadzieja przyświecała nam do końca życia. A Bóg nadziei weźmie nas do swoich przybytków i adoptuje nas do swojej miłości, jak obiecał. W liście do Rzymian w 8 rozdziale i 24 wersecie: albowiem w tej nadziei zbawieni jesteście, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? Słuchajcie, bracia, i siostry. Będziemy się mierzyć z nieprzewidywalną rzeczywistością. Będziemy się mierzyć z nieprzewidywalną codziennością. Ale nadzieja nas nie zawiedzie. Bo Królestwo Boże to jest właśnie nasza nadzieja. W liście w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale i w 33 wersecie Jezus powiedział: szukajcie najpierw Królestwa Bożego. A wszystko i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 33 werset. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Te utęsknione właśnie przyjście, te oczekiwania na to, że Pan Jezus się pojawi, po grecku znaczy paruzja, po łacinie znaczy adventus. Przeczytałem w jednym z komentarzy, że w języku niemieckim znaczy to przyszłość. Przyjście Pana Jezusa to jest przyszłość. Grzesiu powiedział mi, że po niemiecku to jest Zukunft. Chrześcijańska nadzieja nie jest optymizmem. Chrześcijańska nadzieja nie jest optymizmem zapewnienia lepszych dni takim ludziom sukcesu. Nie. Dla kogo my pokładamy nadzieję? W czym my pokładamy nadzieję? Na jaki koniec my liczymy? Nasza nadzieja to jest nadzieja pokładana w Chrystusie. A koniec tego, co nazywamy naszym życiem i tego wszystkiego, co mamy, to tak naprawdę jest nowy początek. Nadzieja staje się siłą życiową tam, kiedy już nie ma nadziei. W drugim liście do Koryntian, 12 rozdziale, 10 wersecie apostoł Paweł mówił: właśnie wtedy, kiedy jestem słaby, jestem mocny. Tu odżywała nadzieja. Ponieważ to była nadzieja nie z tej ziemi, nie z tego świata, ale nadzieja pokładana w Bogu, który jest Bogiem nadziei. W Bogu, który przyszedł na ziemię w osobie Pana Jezusa Chrystusa, żeby nam pokazać, że nadzieja nasza nie jest daremna. Dlatego to, co chcę ci powiedzieć, to nie poddawaj się. Nie smuć się. Niech się nie trwoży serce twoje. Nie będziesz żył w jakiejkolwiek przyszłości. Będziesz żył w przyszłości pewnej, w przyszłości Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz przytoczmy sobie list do Rzymian. 4 rozdział i 18 werset. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. I poczytane mu to zostało. Aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. Ja pragnę być nazwany dzieckiem Abrahama. Czy ty chciałbyś, aby Jezus nazwał cię potomstwem Abrahama? Więc żyj, żywiąc nadzieję. Jesteśmy jego potomstwem. Żyjemy nadzieją, tak jak żył Abraham. Jest wielce pocieszające, że można wytrwać w przekonaniu, iż rozczarowanie nie oznacza końca. To ważne, żeby ktoś się nie poddawał. To jest ważne, żeby nie poddawać się, jeżeli czegoś nie możemy zmienić. Dzięki Jezusowi Chrystusowi nadchodzące Królestwo stało się nam bliskie. Stało się częścią naszego życia. I tylko tego oczekujemy. I do tego możemy dążyć. Powinniśmy tylko do tego dążyć. Jest ono nam tak bliskie, że jego standardy możemy uczynić celem naszego życia już tu i teraz. Życie wiary jest całkowicie zdane na moc nadziei. Życie wiary jest całkowicie zdane na moc nadziei. Dlatego jest powiedziane: wiara, nadzieja i miłość. Ale z nich wszystkich? Ale to może innym razem. Dlatego może zakończę słowami apostoła Pawła z listu do Rzymian, 12 rozdziału, 12 wersetu. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. I dodam jeszcze z listu do Galacjan, 5 rozdział i 5 werset. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei naszej. usprawiedliwienia z wiary. Amen.